Śniadanie polityków.
12 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry, witam słuchaczy Radia Gdańsk i witam także dzisiejszych gości. Zaczynamy Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk, śniadanie po długim weekendzie, ale świat przez ten długi weekend ani politycy nie spali. I tak, ze mną w studiu Karol Rabenda z Partii Republikańskiej, wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Na łączach telefonicznych Marek Rutka, Nowa Lewica. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Witam.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Drodzy panowie, na początek króciutko poproszę o komentarz na temat tego, co wydarzyło się w piątek nad Morzem Czarnym, czyli do konfrontacji polskiego patrolowego samolotu Straży Granicznej z rosyjskim myśliwcem Su-35. Ten polski samolot we współpracy z rumuńską Strażą Graniczną wykonywał rutynową misję patrolową pod auspicjami Frontex, czyli międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Może na początek obecny w studiu Karol Rabenda. Jak pan ocenia takie zachowanie, takie prowokacje Rosji?
No tych prowokacji jest dużo. No, tutaj w jakimś sensie niepokojącym, że jest to, że to akurat był polski samolot, chociaż te międzynarodowe akcje są obsługiwane przez wiele państw. No, Putin próbuje w jakiś sposób chyba zmienić tą niekorzystną dla niego sytuację, taką ogólną, bo nie mówię już o samej sytuacji na froncie, bo oczywiście te wszystkie zapowiedzi, że tam Ukraina padnie po kilku dniach, to wszyscy wiemy, że to już chyba nawet na najbardziej zagorzałego zwolennika Putina nie działają, ale jakby ta sytuacja ogólna, globalna Rosji jest trudna i Putin tu będzie poszukiwał. Mieliśmy jakiś czas temu tą domniemany atak na Kreml. No takie zachowania, takie działania Rosji chyba mają wzmocnić albo w jakiś sposób poruszyć opinię publiczną w Rosji tą skierowaną właśnie tą przychylną Putinowi, że coś się dzieje. No myślę, że w kontekście całej wojny nie będzie to miało jakiegoś większego znaczenia. Raczej to są działania nakierowane do wewnątrz, do mieszkańców Rosji, żeby tą wiarę w Putina w jakiś sposób podtrzymać.
Marek Rutka, Nowa Lewica. Takich prowokacji będzie więcej. Oby nie doszło do jakiejś tragedii?
Takich prowokacji już jest bardzo dużo, bo chociażby rosyjskie samoloty bardzo blisko są przestrzeni powietrznej Norwegii i Szwecji. Takie incydenty są też na Bałtyku podczas ćwiczeń wojskowych. Rosyjskie samoloty, myśliwce przylatują nad okrętami NATO, także nad polskimi okrętami. To jest ewidentnie działanie na to, aby komuś, że tak powiem, prędzej czy później puściły nerwy, tylko że to jest stąpanie po bardzo kruchym lodzie, no bo jeśli doszłoby do katastrofy, to NATO, bo ten samolot działa w ramach oczywiście Frontex, ale jest samolotem kraju należącego do Paktu Północnoatlantyckiego, no musiałby jakoś zareagować. I to jest bardzo, bardzo sytuacja niebezpieczna. Ten myśliwiec Su-35 to jest naprawdę wielka, ciężka maszyna. On jest prawie trzykrotnie cięższy od tego polskiego turboleta i blisko dziesięciokrotnie szybszy. Także taki myśliwiec przelatując bardzo blisko dziobu tego polskiego samolotu, no doprowadził do turbulencji i do okresowej utraty kontroli nad statkiem powietrznym. No dzięki perfekcji polskich lotników udało się uniknąć katastrofy. Ale pytanie, co będzie następnym razem? Znaczy, do jakiego kroku Rosjanie się posuną? To jest bardzo niebezpieczne.
Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest próba wciągnięcia bezpośredniego, no chociaż Rosjanie już twierdzą, że walczą z NATO, ale do takiego bezpośredniego konfliktu?
Panie redaktorze, drodzy państwo, to, co się wydarzyło nad Morzem Czarnym, to jest efekt szeroko zakrojonej wojny psychologicznej Rosji z całą resztą świata. Rosjanie doskonale wiedzą, że ludzie bardziej się boją tego, co jest głośniej powiedziane, niż tego, co jest faktycznie groźniejsze, i to wykorzystują. Bo co można powiedzieć o dziwnych dronach latających nad Kremlem, czy tym właśnie siłowaniem się z polskim samolotem, czy też z całą serią różnych ataków hakerskich. To jest po prostu wojna psychologiczna, bo na zbrojną faktycznie ich nie stać. Nawet ich nie stać na wojnę w Ukrainie. Rosja tym momencie to jest tylko wydmuszka, która za wszelką cenę próbuje udawać, że jest jajkiem. To są pozoranci najniższych lotów, czyjący terror. Nie tylko na Ukrainie, ale też w krajach NATO, próbujący siać terror wszędzie tam, gdzie jest to tylko możliwe. Takie sytuacje według mnie niestety będą się powtarzały, bo tak uwidaczniają się ich radzieckie kompleksy. Rosja, najprościej mówiąc, jest to państwo terrorystyczne i państwo śmierci, z którym trzeba w sposób umiejętny i skuteczny walczyć. I pamiętać, trochę ucieknę w tym momencie w przyszłość, kiedyś ta wojna się zakończy. Mam nadzieję, że to, co najgorsze, to już jest za nami, ale powinniśmy wtedy pamiętać, do czego oni się dopuścili, do czego są zdolni i już jak będziemy znowu mieli, będziemy nawiązywali relacje handlowe z Rosją, która już będzie dość długo po wojnie, żebyśmy byli świadomi tego, że możemy po raz kolejny karmić wroga.
I ostatnie zdanie w tym temacie. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no widzimy, że Rosja nie ma sukcesów na froncie. Ta wojna miała być krótka i błyskawiczna, a trwa już 14 miesięcy. Więc takie prowokacje będą się pojawiać. Oczywiście jest to wymierzone, no w tym wypadku było w Polskę, tak, ale również w NATO. Więc trzeba się spodziewać, że w każdej chwili może się coś wydarzyć i musimy być przygotowani na różne działania. Najważniejsze, że współpraca tutaj między państwami NATO jest bardzo dobra, wzorowa. No i cóż, zobaczymy, co się dalej będzie działo.
To panowie, a propos wojska, a propos naszego bezpieczeństwa, wizyta wicepremiera i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili wizytuje Kanadę, w weekend były to Stany i takie zapowiedzi otrzymujemy. Wojsko USA przekaże Polsce 8 śmigłowców Apache jeszcze zanim zostanie sfinalizowana procedura zakupu tych maszyn przez naszą armię. W Polsce miałoby powstać centrum serwisowe artylerii rakietowej HIMARS. No i cytat z dzisiejszej prasy, Sunday Telegraph mówi w swoim artykule w ten sposób. Polska staje się europejską potęgą i może wkrótce posiadać największe i najlepiej przygotowane wojska lądowe. Mowa o Europie. Marek Rutka, Nowa Lewica. Zbroimy się po to, by był pokój?
Zbroimy się, bo mamy takiego nieprzewidywalnego sąsiada, no bo przecież graniczymy z Rosją poprzez obwód kaliningradzki. Oczywiście to dobrze, że wzmacniamy potencjał polskich sił zbrojnych, ale to wszystko powinno być robione z głową. Natomiast ja mam wrażenie, że te zakupy Ministerstwa Obrony, one są takie trochę od sosa do lasa. Za mało widać integracji sprzętu. A po pierwsze, z punktu widzenia interesu gospodarczego Polski, za mało jest offsetu. Offset, przypomnę, to jest inwestowanie firm, u których, zagranicznych firm, u których kupuje się w tym przypadku uzbrojenie w Polsce. Ja przypomnę, jak rządy lewicy podjęły tego wyzwania. Trzeba pamiętać, że budżet Polski w tamtych czasach był w zupełnie innej i trudniejszej sytuacji tego wysiłku finansowego kupna myśliwców F-16 w Stanach Zjednoczonych. Gdyby nie ten zakup, to dzisiaj byśmy tylko pewnie tymi migami 29 latali, ale negocjacje związane z offsetem przy zakupie samolotów F-16 trwały 4 lata. Tutaj takim głównym negocjatorem był pan minister Zemke, minister obrony narodowej i chociażby Marek Siwiec z Biura Bezpieczeństwa Narodowego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. I dzięki tym zakupom chociażby powstała fabryka Opla w Gliwicach i wiele innych miejsc pracy w Polsce. Natomiast my dzisiaj kupujemy sprzęt, natomiast ten offset, bym powiedział, jest bardzo, bardzo symboliczny. My powinniśmy się wzorować chociażby na takich krajach jak Turcja, które jeśli kupują sprzęt w Stanach Zjednoczonych, to przynajmniej drugie tyle tej zainwestowanej kwoty Amerykanie albo wzmocniają potencjał obronny Turcji, albo po prostu inwestują w tym kraju. My kupujemy te śmigłowce chociażby właśnie my kupujemy, teraz one są wypożyczone docelowo, mają być kupione. Natomiast pytanie, dlaczego nie przeprowadzono rzeczywistego przetargu konkursu ofert na śmigłowce bojowe, na tak zwane niszczyciele czołgów. Była oferta chociażby włoska, która wiązała się z inwestycją w Polsce i budową fabryki śmigłowców i myśmy z tej oferty zrezygnowali. To jest bardzo zły kierunek, ale też trzeba powiedzieć jasno, że w ubiegłym roku z polskiego wojska odeszło 20 tysięcy najbardziej doświadczonych żołnierzy. Czyli minister nie jest w stanie zatrzymać w wojsku najbardziej doświadczonych, wykształconych oficerów, żeby mogli szkolić nowych żołnierzy. To znaczy ja tutaj widzę naprawdę bardzo dużą niekonsekwencję i to jest to, że za dużo jest polityki w wojsku, a za mało słuchania doświadczonych ludzi, których mamy, bo mamy całą masę oficerów wykształconych w szkołach wojskowych za granicą, w akademiach amerykańskich, z dużym doświadczeniem w strukturach NATO, a tych ludzi nie wykorzystujemy, oni odchodzą do cywili.
Panie pośle, to w takim razie proszę o odpowiedź Piotra Karczewskiego, Prawo i Sprawiedliwość. Czy te zakupy są nieprzemyślane? No jeśli mówimy tutaj o niszczycielach czołgów, no to doskonale współpracują z czołgami, które także mają do nas trafić, a w Polsce miały być produkowane także systemy artylerii rakietowej HIMARS.
Oczywiście, że tak to, że polska armia się zbroi, polska armia otrzymuje nowy sprzęt, nowoczesny sprzęt i również powstają nowe jednostki wojskowe. Jeżeli chodzi o offset, o współpracę przy zakupie, to chcę powiedzieć, że między innymi kadłuby F-16 będą produkowane w Mielcu, wyrzutnie do systemów obrony powietrznej Patriot również będą produkowane w Polsce. Jeżeli chodzi o HIMARSy, to będą one montowane na polskich samochodach Jelcz i również podzespoły w Polsce będą produkowane. Jeżeli chodzi o zakupy, to pan minister, pan premier Mariusz Błaszczak spotkał się z sekretarzem obrony Lloydem Austinem i powiem szczerze, tych zakupów dla polskiej armii będzie bardzo dużo, bo tak oto mamy Abramsów, będzie 366 sztuk, wyrzutnie HIMARS 500 sztuk, myśliwce F-35-32 sztuki, również w Korei zakupy myśliwce FA, czołgi K2 w Korei, armatochaubice K9, również zakup w Korei. I to, co pan redaktor wspomniał, jeżeli chodzi o Apache, to 8 sztuk dostaniemy teraz przed zakupem, przed kontraktem, który będzie opiewał na 96 sztuk. I te helikoptery bardzo dobrze z Abramsami współpracując, no, tworząc taką tamę nie do przejścia. Także naprawdę to są przemyślane zakupy, a my w zasadzie chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Jak mawiali starożytni, Polska bardzo dobrze się przygotowuje i faktycznie będzie miała jedną z najsilniejszych armii w Europie.
4% PKB będziemy przeznaczać na wojsko. Zakupy spore. To głos teraz Pawła Cywińskiego, PSR.
Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, ta lista uzbrojenia, którą przedstawił pan Karczewski, naprawdę robi wrażenie. Mam tylko szczerą nadzieję, że to uzbrojenie w komplecie do Polski trafi i że polscy żołnierze będą przygotowani do tego, żeby obsługiwać. I naprawdę dobrze się składa, że w końcu będziemy istotną siłą na mapie wojskowej Europy i świata, bo nie od dziś wiadomo, że sąsiedztwo, czy te krótkie, kilkasetkilometrowe obwodem kaliningradzkim, czy też sąsiedztwo, co prawda, przez Białoruś, Ukrainę czy kraje bałtyckie, no nie jest to bezpieczne sąsiedztwo, bo Rosjanie jakie zakusy mają, to Polacy wiedzą od wieków. Natomiast co do wizyty premiera Błaszczaka, tak zauważyłem, że generalnie próbuje się za wszelką cenę mitologizować ten wyjazd, podkreślać o tej wspaniałości myśli negocjacyjnej czy ministra Błaszczaka, czy Prawa i Sprawiedliwości. Musimy, drodzy państwo, pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Ta wizyta to jest typowa wizyta szefa Ministerstwa Obrony Narodowej kraju przyfrontowego, który pojechał, rozmawiał i załatwił. Łatwość według mnie polegała na tym, że jesteśmy krajem, po pierwsze, przyfrontowym, po drugie krajem wspierającym Ukrainę i po trzecie Stany Zjednoczone są zaangażowane w tą wojnę. Stąd Stany doskonale wiedzą i mają pojęcie, że Polskę trzeba wspierać, bo taki jest po prostu dziejowy moment. Te 8 śmigłowców na zaraz, 96 później, to na początek zbrojenia bardzo dobre rozwiązanie, dobry krok do tworzenia fora wojennego między Rosją a Zachodem, nawet mówiąc jeszcze konkretnie między Rosją a resztą świata.
Karol Rabenda, Partia Republikańska. Czy wynegocjowany offset mógłby być lepszy? Tutaj pytanie takie padło ze strony Marka Rutki z Nowej Lewicy.
Tu może zdanie wyjaśnienia, bo mówimy o zupełnie dwóch różnych sytuacjach, bo zakup ten sprzed, nie pamiętam, już 15 lat myśliwców, chyba nawet więcej, nie, około 15 lat, tak mi się wydaje, no był w innych warunkach po pierwsze i tutaj można było negocjować o offsecie. Dzisiaj my w zasadzie negocjujemy nie tylko o offsecie jako rekompensacie inwestycji w kraju, ale my mówimy o całym systemie bezpieczeństwa w tej części Europy, bo poza inwestycjami amerykańskimi czy koreańskimi, które też są związane z zakupem broni, no mówimy tutaj o centrach serwisowych nie tylko dla nas, dla Ukrainy, dla innych krajów wschodniej flanki, także my w zupełnie jesteśmy innej sytuacji inwestycyjnej. Ilość inwestycji, która będzie związana z tymi zakupami, w ogóle jest dużo większa niż ten offset z początku lat 2000. Także tego nie da się porównać, bo to są zupełnie inne wielkości. Te wielkości inwestycji są na korzyść dzisiejszych zakupów. Oczywiście sytuacja międzynarodowa temu w jakiś tam sposób sprzyja, chociaż chyba to nie jest powód do radości, że mamy wojnę na wschodzie i dlatego te inwestycje też będą u nas, chociaż musimy też uczciwie wszystkim powiedzieć, że wreszcie w Polsce zacząłem to mówić o wojsku na poważnie, bo kiedy my, prawica, jako ten obóz, który dbał o bezpieczeństwo Polski energetyczne, ale też mówiliśmy o tym, że polska armia powinna się rozwijać, a nie zwijać, tak jak było w czasach naszych poprzedników, no to mówiono nam, że to są jakieś idee z XIX wieku, że dzisiaj to w zasadzie się czołgami nie walczy, że zbrojenia nie są potrzebne, no bo skąd zagrożenia? W zasadzie z Rosją to można współpracować. No takie hasła padały nie tylko z Europy Zachodniej, ale też z ust polityków tutaj naszych polskich, więc jakby to jest też konsekwencja tej polityki, którą my prowadziliśmy od lat, bo zwiększanie ilości żołnierzy w Wojsku Polskim to są lata od 2015 roku, nie tylko od początku wojny. Oto to, że trzeba mieć silną armię w tej części Europy, to jest też coś, o czym mówiliśmy przez lata, więc także to też jest jakaś konsekwencja. To wszystko jest spójne, dlatego też nasi partnerzy w Stanach Zjednoczonych, w Korei też, no bo tego sprzętu też dużo w Korei kupujemy. Ja byłem 2 tygodnie temu w Korei, no to czy reakcje polityków stamtąd, ale też na przykład naszego regionu, bo często w ministerstwie spotykamy się z przedstawicielami państw Europy Środkowo-Wschodniej, no to postawa Polski, wszyscy przyznają, że postawa Polski w tych pierwszych miesiącach w ogóle umożliwiła to zaangażowanie amerykańskie, o którym mówił przedstawiciel PSL-u, bo oczywiście tak, Stany Zjednoczone widzą we wsparciu Polski swój globalny interes, ale to też trzeba powiedzieć, że gdyby nie zaangażowanie, nie to, co robiliśmy w pierwszych miesiącach, ta pomoc amerykańska dla Ukrainy byłaby niemożliwa, bo po pierwsze stanowcze postawienie się po stronie Ukrainy przez Polskę, umożliwienie całej logistyki spowodowało to, że Amerykanie mogli w jakiś sposób pomóc Ukrainie. Bez tego Ukraina być może by upadła, no bo tej pomocy gigantycznej Stanów Zjednoczonych, Polski, też krajów Europy Zachodniej po prostu by nie było.
Zostawmy w takim razie wojsko i skupmy się na innym temacie. We wszystkich biurach poselskich, senatorskich będziemy zbierać podpisy pod tą inicjatywą obywatelską, by pokazać siłę rodziców. Ręce precz od polskich dzieci ze strony ideologów lewenckich. To słowa, które padły w piątek z ust szefa Ministerstwa Edukacji Przemysława Czarnka, odnosiły się do projektu ustawy w sprawie inicjatywy Chrońmy Dzieci. Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość. Inicjatywa oddolna, ale mocno popierana przez Prawo i Sprawiedliwość. Zgadza się?
Tak, to jest inicjatywa oddolna oczywiście, natomiast rozpoczęła się od konferencji, którą zorganizowała pani marszałek Witek. Na tej konferencji, uczestniczyli przedstawiciele rządu, ale organizacji pozarządowych, samorządowców i ludziom i osoby, które no, niosą czy pomagają dzieciom. Powiem tak, jaki kształt będzie tej ustawy, to my dokładnie nie wiemy. Założenia są takie, że ma wzmocnić rolę rodziców w przedszkolach i w szkołach podstawowych, że mieli oni ostatnie zdanie o przyswajaniu treści, które są tam przekazywane dzieciom w młodym wieku. Zobaczymy, jak to się zakończy. Cały proces legislacyjny musi przejść, zanim ustawa trafi na biurko prezydenta. Więc na razie musimy poczekać na kształt tej ustawy.
W projekcie przewidziano wyłączenie możliwości działania stowarzyszeń i organizacji, które chcą na terenie przedszkoli i szkół podstawowych promować zagadnienia związane z seksualizacją dzieci. Czy Nowa Lewica poprze taką ustawę, jeśli trafi do Sejmu?
Pan redaktor zacytował słowa ministra edukacji Przemysława Czarnka, to ja też zacytuję pana ministra Czarnka. Słowa o ludziach LGBT. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym. Tak twierdzi minister edukacji, tak dzieli polskie społeczeństwo. A przypomnę chociażby, że aż 74% nastolatków i nastolatek, którzy się identyfikują ze środowiskiem LGBT+, w Polsce myśli o odebraniu sobie życia. 74 dzieci na 100 myśli o próbie samobójczej. To są realne problemy. Jestem członkiem Komisji Zdrowia w Sejmie i także stałej podkomisji do spraw zdrowia psychicznego. Myśmy 10 marca w Sejmie zorganizowali okrągły stół dotyczący sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży i w kraju będziemy robili około 16 takich regionalnych stołów 24 kwietnia w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Ja właśnie ze środowiskiem naukowców, ze środowiskiem terapeutów, nauczycieli, ale także z udziałem studentów taki lokalny stół w sprawie sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży zorganizowałem. W ubiegłym roku targnęło się na życie ponad 2000 młodych ludzi, dzieci
panie,
i młodzieży.
Panie pośle, ale skręca pan w stronę tematu.
Skręca, bo to są realne problemy. To, panie redaktorze, to są realne problemy, realne dramaty.
Czy realnym problemem nie jest to, że do szkół mogą wchodzić stowarzyszenia, które nie są kontrolowane przez kuratorium, przez dyrektora szkoły, czy przez rady rodziców w szkołach?
Nikt nie odbiera rodzicom prawa do wychowania swoich dzieci. Natomiast jest kwestia tego, co jest dzisiaj najpilniejszą potrzebą. W ubiegłym roku 16 prób samobójczych w województwie pomorskim wśród dzieci zakończyło się śmiercią. To jest problem. Natomiast dla mnie, ja powiem, to jest dla mnie osobiście bardzo, bardzo przykre, też jako rodzica, bo Prawo i Sprawiedliwość w rzeczywistości instrumentalnie wykorzystuje rodzicielskie lęki, walkę z organizacjami pozarządowymi i kontrolę nad niepokornymi nauczycielami i dyrektorami szkół. I przede wszystkim chodzi o wybory i o władzę. Nie chodzi o żadną ochronę rodziny bo gdyby się rzeczywiście pochylili nad tym problemem, to zajęliby się psychiatrią. Problemem tego, że dzieci nie mają gdzie udać się o pomoc. Prawo i Sprawiedliwość zlikwidowało telefon zaufania. Przypomnę ten numer 116-111. Ten numer działa, ale działa dzięki temu, że była zrzutka w sieci i obywatele 2 miliony złotych zebrali, bo Prawo i Sprawiedliwość zabrało pieniądze na funkcjonowanie telefonu wsparcia. Tam, gdzie dzieci dzwonią na chwilę, na przykład przed skokiem z mostu czy rzuceniem się pod SKM-kę. To są realne problemy, a my zajmujemy się, czy Prawo i Sprawiedliwość zajmuje się zamydlaniem oczu i znowu szczuciem jednych na drugich.
Dobrze, panie pośle, czy pana zdaniem to szczucie jednych na drugich? Ja ponowię pytanie i proszę o krótką odpowiedź. Czy jest szansa, że Lewica taki projekt by poparła?
takiego projektu po pierwsze żeśmy nie widzieli i tutaj jak słyszeliśmy...
Z tych założeń, które w tej chwili znamy.
Absolutnie jesteśmy za tym, aby szkołę odideologizować. Szkoła powinna uczyć, wychowywać, nie powinna być narzędziem indoktrynacji żadnej partii politycznej. Takiego projektu, jak znamy te założenia, na pewno tak. Nie poprzemy.
To w takim razie Karol Rabenda, Partia Republikańska. Realne problemy szkoły, realne problemy młodzieży, o których mówił poseł Rutka, czy jak też stwierdził, zamydlanie oczu i projekt ustawy Chrońmy Dzieci.
Nie, no to jest bardzo ważna kwestia, bo możemy rozmawiać o tym, skąd się biorą próby samobójcze wśród młodzieży, no ale ja przypomnę, że na Pomorzu mamy największy odsetek na 100 osób, jeśli chodzi o właśnie takie próby i to jest realny problem, ale musimy o tym też rozmawiać szczerze i bez takiego nadęcia ideologicznego, bo skądś ta smutna statystyka się bierze. No to też możemy rozmawiać, dlaczego akurat na Pomorzu jest tak dużo tych prób samobójczych. No raczej tutaj ja bym się nie dopatrywał tego, że tu jest jakieś tradycyjne społeczeństwo i to wywołuje. No wiemy, że w Gdańsku funkcjonuje też osobny program, który był dyskutowany i który też był krytykowany przez część rodziców. Także no to też musimy zbadać, skąd się biorą takie próby samobójcze, bo oczywiście wszystkie środki zaradcze są istotne, ważne, ale najważniejsze jest to, żeby do takich prób nie dochodziło. A jeśli chodzi o samą ustawę, to ona oczywiście jest potrzebna, bo nie może być takiej sytuacji, że w szkołach funkcjonują organizacje albo osoby, które nie mają przystosowania pedagogicznego, są dobierane przez, nie wiem, z jakiegoś widzimisię nauczyciela czy dyrektora, a rodzice o tym dowiadują się po fakcie. Oczywiście mogą wtedy zareagować, ale jakby skutki takiej działalności, no później spadają na barki rodziców i nie może być takiej sytuacji, że my jako rodzice zostawiamy dzieci w szkole, do której mamy zaufanie, przy nauczycielach, do których mamy zaufanie, a później dowiadujemy się, że tam jakaś organizacja, która nie jest do tego przystosowana, no, propaguje jakieś zachowania. No, jakby to nawet nie chodzi o zabarwienie ideologiczne, jaka to jest organizacja, ale chodzi o podstawowe prawa rodziców i dzieci do tego, żebyśmy my po pierwsze jako rodzice wiedzieli, co się w szkole z naszymi dziećmi dzieje, a dzieci, żeby były wolne właśnie od takich często, może tak to delikatnie nazwę, nieprzemyślanymi działaniami, które się w tej szkole mogą wydarzyć. To nie jest nic skomplikowanego, to nie jest nic nadzwyczajnego, to jest dbanie o interes dzieci i o interes rodziców jako osób odpowiedzialnych za wychowanie tych dzieci, więc ja tutaj nie widzę żadnej sytuacji takiej kontrowersyjnej. No, po prostu chcemy dościsić te przepisy, żeby do takich sytuacji więcej nie dochodziło.
Jak informuje Polska Agencja Prasowa, która dotarła do autorów projektu, elementy edukacji seksualnej dzieci i młodzieży powinny być nauczane przez wykwalifikowane w tym zakresie kadry nauczycielskie, bez udziału podmiotów zewnętrznych. Czy gdyby taki zapis pojawił się w ustawie, PSL będzie głosowało za? Paweł Cywiński.
Panie redaktorze, robi wrażenie skala inicjatywy, że podpisy będą zbierane pod projektem ustawy w wszystkich biurach poselskich i senatorskich Prawa i Sprawiedliwości. Aczkolwiek tutaj moje zdziwienie trochę budzi wypowiedź pana Karczewskiego, który mówi, że nie do końca wiadomo, co w tym projekcie będzie, więc mam nieodparte wrażenie, że też nie do końca wiecie, co wspieracie.
To chyba ten chodziło o stanowisko pana prezydenta, jak dobrze zrozumiałem. To tak, nie wiem, czy pan Karczewski potwierdzi, bo to było w kontekście tego, jaki projekt trafi do pana prezydenta.
Oczywiście, to chodzi o to, że...
To bądźmy ściśli, bo no, wprowadzamy w błąd.
Kolejny pan wchodzi mi w słowo. Ten projekt, drodzy państwo, to jest stara śpiewka starszego bezdzietnego pana, który za wszelką cenę próbuje uczyć Polaków, jak mają wychowywać dzieci. A w rzeczywistości jest to rozkopywanie kolejnego rowu podziału w społeczeństwie. Po to, aby za wszelką cenę zakryć, zakamuflować faktyczne problemy, jakie są w społeczeństwie. Czy te problemy, o których wspominał pan poseł Rutka, czy problemy, które dotyczą szerszego grona Polaków, problemy w rolnictwie, problemy z gospodarką żywnościową, problemy z inflacją, czy ten problem, który najważniejszy, który zaczyna coraz bardziej, mam wrażenie, bo jest Prawo i Sprawiedliwość to brak pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. To są tematy, które faktycznie bolą Polaków i z nimi trzeba zrobić porządek, a nie namiętnie próbować tłumaczyć, w jaki sposób mają wychowywać dzieci.
To ja polecam panu spotkać się kiedyś ze stowarzyszeniami, które bronią właśnie dzieci, bo to jest realny problem. Znaczy, wychowanie dzieci jest czymś poważnym. Jeśli pan uważa, że to jest błahostka, to ja gratuluję.
Wychowywanie dzieci, tylko tak jak już kiedyś mieliśmy z sobą okazję rozmawiać, powiedzieliśmy jasno, jeżeli rodzic rozmawia z dzieckiem, to wie, co w tej szkole się będzie działo. A to, że w jakiejś szkole pojawiły się zajęcia z jakimś stowarzyszeniem, które wprowadzało ideologie, które nie były właściwe dla szkoły, to proszę mi powiedzieć, gdzie w tej sytuacji był dyrektor i gdzie był nauczyciel, który opiekuje się grupą.
Musi pan pytać samorządowców, którzy zarządzają tymi szkołami, bo to jest rola samorządu. Jakby pan znał ustawę o szkolnictwie, to by pan wiedział, że dyrektorów szkół powołują samorządy.
Rodzice protestowali w niektórych przypadkach. Mamy tutaj doskonały przykład Gdańska i edukacji zdrowelowe.
Ja wiem doskonale, bo już to usłyszałem od pana ministra Horały w sobotę, że najlepiej by było, gdyby wszyscy dyrektorzy byli...
No ale to pan bzdury opowiada. No, jakby, jak pan chce się bawić w manipulacje, no to ja oczywiście też mogę powiedzieć, ale jakby, ja byłem w tym programie. Jednak myślę, że powinniśmy być uczciwi w stosunku do naszych słuchaczy i mówić prawdę. No przecież zupełnie nic takiego nie padło. Pan kłamie, pan, nie wiem, albo nieświadomie kłamie, ale to już jest do zbadania przez specjalistów, albo pan kłamie bezczelnie, no bo to jest kłamstwo, które tam nigdy nie padło. To było sprostowanie tego, że właśnie dyrektorów i nauczycieli, dyrektorów, a nauczycieli zatrudniają dyrektorzy, zatrudniają samorządy. No przecież pan ewidentnie tutaj kłamie, więc jakby proszę jednak być uczciwym. Każdy może sobie usłuchać w sobotnią audycję. Proszę mówić prawdę, bo pan kłamie.
Ostatnie zdanie na ten temat, Paweł Cywiński, PSL.
Ja bym za wszelką cenę apelował, aby radiosłuchacze odtworzyli sobie program Wywiadówka i tam będą wiedzieli, kto
dokładnie
kłamie. I że, tak, dokładnie, panie ministrze.
Dokładnie będą widzieli, jak pan okłamuje ludzi dzisiaj.
To w takim razie tutaj zaproszenie ze strony Pawła Cywińskiego z PSL-u i pana ministra Karola Rabendy, TVP 3 Gdańsk, Wywiadówka, można odsłuchać. Panowie, mamy jeszcze trochę czasu.
Panie redaktorze, jeżeli może jeszcze jedno zdanie.
Jedno zdanie dosłownie, proszę.
Bo my tutaj bijemy pianę zupełnie niepotrzebnie. Zobaczymy, jaka ustawa będzie w Sejmie. Czy zostanie przejęta przez Sejm, trafi do Senatu i co ostatecznie trafi na biurko prezydenta i wtedy będziemy mogli dywagować na ten temat, a nie teraz bić pianę zupełnie niepotrzebnie. To pewne założenie, jest inicjatywa społeczna i trzeba to uszanować.
I o założeniach właśnie rozmawialiśmy. Drodzy panowie, nowela ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, ze względu na urlopy i choroby ciężko jest zebrać pełen skład 11 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Czemu nie powrócić do liczby 9 sędziów, która obowiązywała w czasach rządów PO-PSL? Wtedy nikomu to nie przeszkadzało. Jaki jest cel tej noweli? I to Piotr Karczewski, prosiłbym o opinię na ten temat.
No wiemy, bo to przecież widać, że w Trybunale Konstytucyjnym są pewne wewnętrzne konflikty. Ta proponowana ustawa ma usprawnić działalność Trybunału Konstytucyjnego. Zmniejszenie składu pełnego z 11 do 9 sędziów ma to usprawnić i umożliwić szybsze rozpatrywanie spraw o kluczowej wadze. I zapewni też ta ustawa ciągłość działania TK w sytuacji, gdy, tak jak pan tutaj redaktor cytował pana premiera, nie będzie odpowiedniej liczby sędziów, bo będą, nie wiem, chorzy na urlopach i tak dalej, i tak dalej. Więc uważam, że to jest techniczna ustawa, która ma dopomóc w pracy Trybunałowi Konstytucyjnego. opozycyjnego.
A czy to nie będzie w ten sposób, że mamy wybory niedługo, tak? Powiedzmy, że dojdzie do zmiany władzy, przejmie ją Platforma Obywatelska i w tym momencie na przykład zwiększy po raz kolejny liczbę sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Czy to nie staje się taką rozgrywką czysto polityczną?
No moim zdaniem nie, zresztą zobaczymy jak się zachowa, o ile w ogóle wygra te wybory. Natomiast no my tutaj wracamy do sytuacji z 2015 roku, tak? Pełny skład wtedy był 9-osobowy, więc tutaj nie ma żadnych jak gdyby odstępstw. I uważam, że to co powiedziałem wcześniej, to powinno usprawnić pracę Trybunału Konstytucyjnego, a wiemy, że no, czekamy na decyzję Trybunału w bardzo ważnej sprawie dotyczącej Sądu Najwyższego. Więc no i oczywiście uruchomienia w dalszej perspektywie środków z KPO, które są Polsce potrzebne i które się Polsce po prostu należy.
Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Jak pan ocenia ten pomysł noweli ustawy o Trybunale Konstytucyjnym?
Panie redaktorze, drodzy radiosłuchacze, generalnie temat Trybunału Konstytucyjnego to jest temat, który ciągnie się przez 8 lat kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Za każdym razem próbujecie za wszelką cenę ulepszać. I tak ulepszyliście, że doprowadziliście do paraliżu. Powołaliście do składu osoby zaufane, swoje, myślące Prawo i Sprawiedliwo. A tu co? Pojawił się teleturniejowy kot, ząg. Wyszło, że byli to zaufani nie tylko prezesa Kaczyńskiego, ale byli zaufani ministra Ziobry. I teraz ziobryści robią opozycję w Trybunale Konstytucyjnym sędziom, którzy byli zaufanymi i są zaufanymi prezesa Kaczyńskiego. I zaczął się problem, bo na siłę trzeba przepchnąć ustawę o Krajowym Banku Odbudowy, bo jak to jeden z wiceprezesów powiedział, przyjdźcie, zagłosujcie, pchniemy ustawę, a po wyborach ją cofniemy. Bo przydałaby się przede wszystkim kasa, przydałyby się realne pieniądze po to, żebyście mieli z czego robić show przed wyborami, żebyście robili show kampanijne. Dlatego manipulujecie za wszelką cenę po raz kolejny przy zapisach o Trybunale Konstytucyjnym. Zmieniacie taktykę, zmieniacie zasady w trakcie gry. Jesteśmy wszyscy mniej więcej z jednego pokolenia. Nasze pokolenie pamięta, co było, gdy bawiąc się w piaskownicy zmieniało się reguły. Dostawało się to, na co wy usilnie pracujecie, abyście dostali to od wyborców w wyborach.
To ja tutaj przypomnę też taką sytuację, skoro mówimy o tym pokoleniu, jak to powoływano sędziów Trybunału Konstytucyjnego trochę na zapas. Ale może oddam głos Karolowi Rabędzie, Partia Republikańska.
No tak, no to pan przedstawiciel PSL-u zapomniał, jak rządziliście i właśnie na końcu kadencji, kiedy wiedzieliście, że już przegracie wybory, powołaliście właśnie sędziów Trybunału Konstytucyjnego na zapas. No jakby... Znaczy komentarz, pana komentarz jakby był trochę jaśniejszy, to by właśnie świetnie pasował do tej sytuacji z 2015 roku. No jeśli chodzi o samą nowelę, no to jeśli to ma usprawnić, funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, to czemu nie? To też nie jest tak, że Trybunał Konstytucyjny czy te instytucje sądownicze nie powinny podlegać żadnym zmianom, regulacjom przez parlament, który jest wybrany przez z woli wyborców. Jeśli Platforma Obywatelska, nie wiem, w jakimś tam sposób, no dobrze, jeśli wyborcy w jakiś sposób zdecydują się na Platformę Obywatelską, to też ona pewnie będzie zmieniać te przepisy i tak jest ustawiony system polityczny w Polsce, że ta władza ustawy są głosowane w Sejmie przez posłów wybranych przez parlament, przez większość przez posłów wybranych przez wyborców. Parlament decyduje o kształcie ustaw i to jest, znaczy nic nadzwyczajnego. Oczywiście po stronie opozycji są tworzone jakieś takie dziwne jakieś twory, hipotezy, spiskowe teorie dziejów. No to jest coś normalnego, co dzieje się we wszystkich krajach Europy i świata i nie widzę tutaj nic nadzwyczajnego, nie widzę żadnego problemu, żeby polski parlament akurat nie mógł zmieniać tego takiego rodzaju ustaw. No, sytuacja, no, nic nadzwyczajnego. No, jakby korygujemy pewne zapisy. I to.
Marek Rutka, Nowa Lewica.
Przypomnę, że pan prezydent Duda skierował w lutym ustawę o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego i to o ten, o tą ustawę tutaj problem się rozchodzi, i o pieniądze z Funduszu Odbudowy i później, które mają przeznaczone na Krajowy Plan Odbudowy. To znaczy ta cała sytuacja, mówię o że tak powiem, kiepskiej, no też kiepskiej sytuacji klasy politycznej, bo w 1997 roku, jak wchodziła w życie konstytucja, która dzisiaj obowiązuje, niestety twórcy tej konstytucji nie przewidzieli wszystkiego, nie przewidzieli w konstytucji chociażby tego, że ona się nie obroni przed rewolucją i nie obroni się także przed prawniczymi barbarzyńcami, a dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia. Oczywiście poprzednia koalicja zaczęła psuć Trybunał Konstytucyjny, właśnie dokooptowując tych członków kolejnych, ale to jakby nie usprawiedliwia tej obecnej władzy, że dzisiaj pan premier w ogóle używa kuriozalnego uzasadnienia, że bardzo często są urlopy, choroby, mamy do czynienia z taką sytuacją, że ciężko jest zebrać 11 osób. No, jutro zbiera się Sejm. 460 posłów liczy Sejm i ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby ktoś wystąpił z inicjatywą ustawodawczą, a ciężko jest, bo ktoś nie dojedzie, ktoś sobie złamał nogę. To może zmniejszym liczbę posłów do 200, a może do 10, a może tylko przenieśmy obrady na ulicę Nowogrodzką i będzie szybciej. To znaczy ten skrót TK.
Ale panie pośle, to przepraszam, że się wtrącę, ale to jest też opisane w prawie, właśnie w konstytucji. I to też może się zmienić, jeśli tak posłowie zadecydują.
Znaczy, Marek Rutka, Nowa Lewica.
Polska jest państwem prawa, ale to jest wszystko zapisane.
To bardziej odnosi się do nazwy Trybunału Kulinarnego pani Przyłębskiej. I może zróbmy, żeby było szybko i sprawnie, a więc pani prezes Przyłębska zaprosi pana prezesa Kaczyńskiego do siebie, do domu, znowu postawi na stole tą pieczeń i przy tej pieczeni upiecze się jakiś werdykt Trybunału i będzie wszystko szybko, sprawnie. Na pewno będzie taniej.
Panie redaktorze,
całej szopki, mogę zdanie towarzyszy, sobie oszczędzimy.
To w takim razie
jedno,
teraz zdanie.
Jedno zdanie, bo oczywiście możemy tutaj sypać takie suchary, że tam oczy wypadają. No, każdy ma prawo do swojego poczucia humoru, ale to ja tylko przypomnę panu posłowi, bo powinien znać konstytucję, że to, jaka jest frekwencja i jakie są większości, też jest zapisane w prawie, w konstytucji. I konstytucję też można zmienić. Także zachęcam do przeczytania tych podstaw prawa, więc pośle, i będzie pan wiedział, że to, o czym pan mówi, też jest możliwe, tylko potrzeba do tego głosów właśnie
panie
posłów.
Panie pośle, pan koło szkoły
dlaczego państwo robią właśnie taką nadzwyczajną atmosferę co do jakichkolwiek w ogóle zmian w Polsce. Niezrozumiałe.
To Marek Rutka jeszcze w takim razie. Tutaj ciekawa dyskusja się rozgrywa. Bardzo proszę, ostatnie zdanie na ten temat.
Trybunał Konstytucyjny jest zapisany w ustawie zasadniczej i w Konstytucji, natomiast nie zapisano też, jakim stosunkiem głosów zapadają decyzje. Ale nie jest zapisane to w Konstytucji, no a szkoda, bo wówczas Konstytucję zmienia się w referendum.
Ale ustawę można zmienić większością.
A ustawę niestety zmienia się w ciągu 72 godzin, bo takie są rekordy Prawa i Sprawiedliwości. I to jest psucie państwa, psucie obyczajów. Tego po prostu nie przewidziano 25 lat temu.
Ale ustawa to reguluje, to jest właśnie zapisane w Konstytucji. No, i jest zgodne z prawem.
Drodzy panowie, co się będzie działo z tą nowelą? Zobaczymy, czy to jest psucie państwa, czy to jest naprawianie Trybunału Konstytucyjnego i ten Trybunał zacznie działać w końcu tak, jak powinien. Chyba wszyscy na to czekają. I tutaj myślę, że panowie się z tym zgadzają. Zobaczymy. Dla nas to już pora, by zakończyć dzisiejsze spotkanie, śniadanie polityków po długim weekendzie na antenie Radia Gdańsk. Ja żegnam i bardzo dziękuję za udział w programie. W studiu ze mną był Karol Rabenda, Partia Republikańska, wiceminister aktywów państwowych. Na łączach telefonicznych Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, społeczny doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
A także Marek Rutka, Nowa Lewica.
Dziękuję, dobrego tygodnia.
Dziękuję. I Paweł Cywiński, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję, pozdrawiam.
Michał Pażeśniak, dziękuję słuchaczom i naszym gościom. Do usłyszenia.